na naszym drugim spotkaniu z Ewangelią Świętego Jana. I znów oczywiście wracamy do naszej introdukcji, do wprowadzenia. Ja bym bardzo chciała już te rzeczy wstępne zamknąć i przejść do tekstu, ale nie obiecuję, że dzisiaj to nastąpi. Na pewno nastąpi to za tydzień, natomiast dziś jeszcze zobaczymy, kiedy nas Duch poprowadzi. Już tydzień temu powiedzieliśmy sobie kilka wstępnych rzeczy na temat czwartej Ewangelii, przede wszystkim w kontekście Ewangelii synoptycznych, porównując i zestawiając dzieło Janowe, Ewangelisty Jana z Mateuszem, Markiem, Łukaszem, widząc podobieństwa, widząc różnice, widząc inność tradycji, zastanawiając się już tak pomału nad kontekstem powstania tej Ewangelii, co dzisiaj jeszcze będziemy poszerzać, i zatrzymaliśmy się w sposób szczególny też na strukturze, na układzie treści, który jest inny, zasadniczo inny od Ewangelii synoptycznych. Pomimo, że mówi nam o Jezusie Chrystusie, o Jego publicznej działalności, misji, męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to ten podział, oprócz prologu i epilogu, naznaczony jest księgą znaków, siedmiu znaków, podczas których Jezus objawia się światu, przez większość nie zostaje przyjęty. To słowo, które wcielając się przychodzi na świat, przychodzi do swojej własności, a swoi go nie przyjmują. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjmują, daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I to jest druga część Ewangelii Jana, to jest księga chwały, kiedy Jezus objawia się swoim uczniom, tym najbliższym. To się dokonuje podczas Jego mów pożegnalnych, podczas Ostatniej Wieczerzy, rozdziały 13-17. I potem następuje to ostateczne objawienie się Jezusa Chrystusa podczas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Co zasadniczo jest określone właśnie mianem chwały, mianem zwycięstwa. Już sama ta struktura staje się dla nas takim niesamowitym wyzwaniem, ponieważ też sobie to postawiliśmy sobie tę kwestię podczas naszej krótkiej adoracji tydzień temu, jakie znaki Jezusa są w moim życiu, przez jakie znaki On mi się objawia. Oczywiście to objawienie Pana zasadnicze, dotyczące prawdy wiary, dzieła zbawienia, ono się tak obiektywnie zakończyło. Wszystko się już dokonało, ale to nie oznacza, że teraz w historii Pan używa różnych dróg, różnych sposobów, aby nam się objawiać w sposób osobisty. Oczywiście nie mam tutaj na myśli takich wyjątkowych objawień, może niektórzy z nas mają takie wyjątkowe objawienie, jak mieli niektórzy święci, być może, ale Bóg objawia się w życiu każdego człowieka w rzeczywistościach bardzo prostych. My go szukamy w naszej codzienności, w wydarzeniach, w drugim człowieku, a przede wszystkim w tym Jego tajemniczym głosie, który rozlega się w naszych sumieniach i w naszym sercu. On nas pociąga ku sobie i poprzez te znaki zewnętrzne, jak sobie powiedzieliśmy, co to jest znak. W Ewangelii Janowej to jest nie tylko cud, że Jezus uzdrawia osobę chorą od urodzenia, niewidomego urodzenia, czy nawet wskrzesza rozkładającego się Łazarza. To wcale nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pod tym wydarzeniem zobaczyć to drugie dno. Czyli dzieje się coś w moim życiu i ja mam się pytać, co Pan chce mi przez to powiedzieć? Do czego chce mnie zaprosić? Do jakiego postępu w wierze chce mnie wezwać? Jak to należy przekładać na właśnie rzeczywistość życia duchowego? Bo oczywiście, no, zasadniczo nie będziemy mieć takich objawień, że Pan nam się objawi. Czasami może niektórzy tak mają, ale w większości przypadków nie jest to tak, że dostajemy szczegółowe objawienia na temat, co mamy zrobić następnego dnia, co mamy ugotować na obiad, czy gdzie mamy jechać na wakacje. Ale są to takie objawienia dotyczące naszej wewnętrznej drogi, naszego wzrostu w wierze, naszej wewnętrznej przemiany. On również pozostawia nam znaki. Są to wydarzenia zewnętrzne, które na przykład dla kogoś mogą być niczym. No cóż, no wydarzenie jak wydarzenie. Ale dla tego, dla którego są te wydarzenia przeznaczone, one mogą być naprawdę czymś ważnym. I chodzi właśnie tutaj też o taką wrażliwość duchową, aby takimi Bożymi oczyma spoglądać na nasze życie. To znaki. A druga rzeczywistość, o której mówiliśmy, to jest ta męka, która w przypadku Chrystusa przemienia się w chwałę. My też będziemy stopniowo, przemierzając treść Ewangelii Jana, omawiać poszczególne znaki i ich znaczenie i omawiać też opis i wydarzenie męki Chrystusa. Ale ten obraz jest taki bardzo poruszający i wymowny. To, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się być zupełną porażką w życiu Chrystusa, to się potem też przekłada oczywiście na życie pierwotnego Kościoła i chrześcijan, to z perspektywy Bożej jest zwycięstwem i jest chwałą. I moi drodzy, to jest właśnie logika chrześcijaństwa, której zupełnie też, to mówi Ewangelia Janowa, świat przyjąć nie może, bo świat dąży za wszelką cenę do sukcesu kosztem dobra, kosztem człowieka, kosztem miłości bardzo często, natomiast Jezus pokazuje inną drogę. On prowadzi do miłości, do pełni kosztem siebie. I to jest największe zwycięstwo. Potem jeszcze sobie powiemy w szczegółach, co to znaczy, że w nędze Jezusa objawia się Jego chwała. Za chwilę przejdziemy jeszcze do identyfikacji autora, tego właśnie umiłowanego ucznia, o którym też już troszeczkę wspominałam ostatnim razem. Dziś sobie troszeczkę więcej powiemy na ten temat. To jest właśnie ten, który nasłuchuje serca Jezusa, aby przede wszystkim otworzyć się na Jego miłość. To jest pierwsza, najważniejsza cecha umiłowanego ucznia. To jest taki, można powiedzieć, symbol każdego chrześcijanina. A z drugiej strony właśnie, żeby też być znakiem tej miłości dla innych i do tej miłości zapraszać. Też prosimy właśnie też w tym momencie, w chwili ciszy, o obecność Ducha Świętego dziś pośród nas na tym spotkaniu, abyśmy przyjęli z otwartością tę prawdę, to słowo, które nam mówi o Jezusie Chrystusie, o Jego Ewangelii, aby ono stawało się pokarmem naszego życia, aby nas karmiło, aby cały wysiłek pragnienia, poznawania Jezusa, bo jeżeli tutaj jesteśmy, to znaczy, że chcemy Go poznawać, chcemy wchodzić z Nim w relacje, czy chcemy tę relację pogłębiać nieustannie. Prośmy Ducha Świętego, aby On to dokonywał, bo tylko Jego mocą jest to możliwe. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci nas samych, oddajemy Ci to, kim jesteśmy, to, co przeżywamy, oddajemy Ci cały nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat, wszystkie wydarzenia, cały ten dzisiejszy dzień, który chyli się już ku końcowi. Prosimy Cię, abyś Ty mocą Twojego Ducha uspokoił to wszystko, co jest w nas jeszcze wzburzone, niespokojne, może smutne, może naznaczone jakimiś doświadczeniami. Prosimy Cię, niech Twoja miłość przepływa przez nasze umysły i nasze serca. Prosimy Cię, udziel nam Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty. Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. już sama treść Ewangelii mówi nam o jej autorze. Dowiadujemy się o naocznym świadku, który jest podczas ważnych wydarzeń i potwierdza, że widział, że słyszał, że doświadczył i można powiedzieć, daje swoją głowę za to wszystko, co jest tutaj w tej księdze spisane. Widzimy to podczas ukrzyżowania. Podczas ukrzyżowania pod krzyżem Jezusa stoi Matka Jezusa, stoi Maria Magdalena i też uczeń, którego Jezus miłował, anonimowy, tajemniczy uczeń. Potem, kiedy bok Jezusa zostaje otwarty, uczeń jeszcze w sposób uroczysty potwierdza. Zaświadcza to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. Tylko Ewangelia Janowa zawiera takie słowa, słowa tak dobitne, tak mocne, możemy być więc pewni, że pochodzą one od naocznego świadka. Czytamy o nim również w epilogu ewangelista objawia się jako ten, który ma szczególną misję, jeszcze też będziemy o tym mówić szczegółowo na samym końcu, misję nieco inną niż Szymon Piotr, który jak wiemy tam otrzymuje potwierdzenie swojej władzy pasterskiej czy posługi pasterskiej. I ostatecznie na samym końcu, już w tym drugim zakończeniu Ewangelii, jest potwierdzenie, że daje świadectwo o tych sprawach ten uczeń i on je opisał. Święty Ireneusz, mniej więcej właśnie to już jest pod koniec II wieku po Chrystusie, daje właśnie takie świadectwo, iż autorem czwartej Ewangelii jest Jan, który żył w Efezie aż do czasów Trajana. To jest około 98 rok po Chrystusie. I on miałby być właśnie autorem i Ewangelii, i Apokalipsy, i trzech listów. Dlaczego Ireneusz jest taki ważny? Bo on też stanowi, święty Ireneusz stanowi, możemy powiedzieć, taki ciąg tradycji. Jest jednym z elementów tego wielkiego łańcucha przekazu tradycji, ponieważ znał Polikarpa, świętego Polikarpa, biskupa Smyrny, czyli dzisiejszego Izmiru, a Polikarp miał znać samego świętego Jana. Czyli można właśnie tutaj połączyć te dwie osoby. Pisma Ireneusza się zachowały jak najbardziej. Znajdujemy to potwierdzenie. A on miałby właśnie te wiadomości mieć od świętego Polikarpa. Też sam Ireneusz posiłkował się Ewangelią Janową, bo są to czasy już narastających herezji. Te herezje, które już w pierwszym wieku powstają, są obecne w Kościele. Jedną z pierwszych herezji jest też między innymi gnoza. Gnostycy to ugrupowanie, taka sekta, o czym jeszcze później będę mówić trochę więcej, z którymi właśnie niejako walczy czy polemizuje święty Ireneusz. Też posiłkując się właśnie Ewangelią Janową, to jest ciekawe, że gnostycy próbowali też wykorzystywać Ewangelię Janową do swoich celów, natomiast święty Ireneusz za pomocą tej Ewangelii bronił prawowiernej nauki chrześcijańskiej. To też zobaczymy na przykładzie prologu. Prolog to jest taka bardzo silna dawka, taki zastrzyk antyheretycki na różnego rodzaju herezje, który właśnie pod koniec pierwszego wieku, wtedy kiedy Ewangelia Janowa powstawała, no, był zaaplikowany. To jest dzieło absolutnie genialne, ale jeszcze trochę poczekajmy, zanim się za prolog weźmiemy. I oczywiście to utożsamienie umiłowanego ucznia, tego tajemniczego, bezimiennego ucznia ze świętym Janem, ono oczywiście zyskało akceptację w całym Kościele, zasadniczo. Choć też mówiono, i to już znajdziemy też od II wieku takie źródła, że być może w ostatecznych etapach redakcji Ewangelii mamy do czynienia z grupą osób. Zresztą funkcjonuje też w przekazach, w źródłach taki termin jak wspólnota Janowa, kościół Janowy. Ma się na myśli tutaj wspólnotę w Efezie, w Azji Mniejszej, tam gdzie święty Jan miał być biskupem. Więc być może byli też i inni redaktorzy. Mówi się o istnieniu tak zwanego Jana Presbitera. To nie jest przypadek, że ci inni pomocnicy mają też na imię Jana. To jest tak jakby nawiązanie do autorytetu umiłowanego ucznia i apostoła Jezusa, jego najbliżsi współpracownicy, ci, którzy niejako dokończają dzieło, łączą to wszystko, nadają ten ostatni szlif. Dlaczego takie rzeczy były możliwe? Otóż w starożytności troszeczkę inaczej podchodzono do autorstwa różnych ważnych dzieł i autor to był nie tylko ktoś, kto od początku do końca napisał jakieś dzieło. Dzisiaj to jest szczególnie ważne, kiedy żyjemy w czasach plagiatów i tym podobnych rzeczy. Natomiast w starożytności było odwrotnie. Rzeczą bardzo pożądaną było przypisanie jakiegoś dzieła jakiejś ważnej osobie, bo wtedy to dzieło zyskiwało bardzo wysoki prestiż, poziom, że tego rodzaju rzeczywistości się zdarzały. Pomyślmy chociażby o księgach mądrościowych Starego Testamentu, które prawie wszystkie były przypisywane Salomonowi. Nawet księga mądrości, która powstała po grecku w pierwszym wieku przed Chrystusem, albo nawet w pierwszych latach pierwszego wieku po Chrystusie, tego do końca nie wiadomo, tak uczeni oscylują pomiędzy tymi datami, przypisywano również Salomonowi. A już oczywiście ojcowie Kościoła stwierdzili, no nie, no to tak troszeczkę, to jest troszeczkę przesada, żeby aż tak. No Księga Przysłów, no jeszcze ewentualnie pieśń nad pieśniami, ale Księga Mądrości. Zobaczmy, takie rzeczywistości miały miejsce. Oczywiście to nie oznacza, że Jan nie napisał tej Ewangelii. On był tym autorem najbardziej podstawowym, od którego pochodzi przekaz i świadectwo. A potem pewnego rodzaju już wykończenia literackie, zebranie tych wszystkich elementów, to mogli czynić uczniowie. Podobnie było z księgami wielkich proroków w Starym Testamencie i tutaj również święty Jan jest takim patronem dzieła, takim najwyższym autorytetem, wokół którego zbiera się wspólnota i przyjmuje ten jego wielki, niezwykły przekaz. Więc mamy właśnie takie osoby, Jan Presbiter, czy Jan Efeski, czy Jan Ewangelista. Niektórzy autorzy te terminy odnoszą do samego syna Zebedeusza Jana, a inni mówią, nie, to mogła być jakaś jedna czy dwie osoby, które żyły już pod koniec pierwszego wieku, czy na początku, którzy mówią drugiego wieku, tak około roku setnego, trochę przed albo trochę po, doszło do ostatecznej redakcji czwartej Ewangelii. Oczywiście wiadomo, że Ewangelie są zakorzenione w ustnej tradycji. Przez długi czas wszystko to było opowiadane, te przekazy krążyły w sposób ustny, a dopiero później zostały spisane. I tutaj właśnie tym naocznym świadkiem jest towarzysz Jezusa, ten, który był najbliżej, ten, który towarzyszył w najważniejszych wydarzeniach. Opisują to też Ewangelie synoptyczne. Tam się mówi w sposób otwarty o synach Zebedeusza. To właśnie oni i Szymon Piotr są najbliżej podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Są na górze Tabor, na górze Przemienienia. Oni również są świadkami wskrzeszenia córki Jaira. Właśnie ci wybrani, właśnie ci trzej. Tutaj zobaczmy w Ewangelii Janowej zupełnie te elementy są pominięte, jakby właśnie ten autor, ten Jan się ukrywa, nie eksponuje siebie, a gdzieś właśnie tak bardzo dyskretnie promieniuje spod tej postaci umiłowanego ucznia. Jeszcze możemy sobie zadać pytanie o tożsamość tego ucznia, czy tego autora, patrząc na samo dzieło. Zobaczmy, jak w ogóle w różnych kwestiach się bada teksty Pisma Świętego, nawet w ogóle jakiekolwiek inne dzieła, ale Pismo Święte zwłaszcza, wykorzystujemy sobie takie dwie rzeczywistości. Możemy zadać pytanie tekstowi, co on mówi nam o danej rzeczywistości, co się dowiadujemy z samej treści tekstu o autorze na przykład, albo czy są jakieś inne wzmianki, które by świadczyły o dacie, o jakichś wydarzeniach, czyli to są te kryteria wewnętrzne pochodzące z tekstu, albo też zapytujemy, co na ten temat mówią świadkowie zewnętrzni, czyli inne osoby, czyli tutaj w tym przypadku egzaminujemy właśnie ojców apostolskich. To jest to pierwsze pokolenie ojców Kościoła, które naucza po śmierci apostołów. Ci pierwsi, którzy przejęli dziedzictwo od samych apostołów. Jak oni się wypowiadają na ten temat. I mamy same cechy autora już zawarte właśnie w tekście. Co nam mówi sam tekst? Że autor miał bardzo dobrą znajomość Palestyny. Czyli prawdopodobnie stamtąd pochodził. Nie był kimś z zewnątrz, czyli na przykład z Rzymu, z Azji Mniejszej, czy z terenów Grecji. Był z Ziemi Świętej, z Palestyny i też bardzo dobrze znał Jerozolimę. Także podaje nam różne nazwy, mówi nam na przykład o portyku Salomona, o portyku królewskim, są to elementy właśnie świątyni jerozolimskiej, odnowionej przez Heroda. Mówi nam na przykład o potoku Cedron, który oddziela wzgórze świątynne od Góry Oliwnej. Dzisiaj Cedron płynie tam pod ulicą, jak się troszeczkę posłucha. Przechodząc Doliną Cedronu, to słychać ten szum, to już jest taki prawie ściek. Ale w czasach Jezusa była to zimowa rzeka, był to potok, który płynął. Jezus go przekroczył, kiedy szedł do ogrodu Getsemani. Jan to odnotowuje. Mówi o innych elementach, na przykład o miejscu, gdzie mieszkała rodzina Marii, Marty i Łazarza, o Betanii, która się znajdowała bardzo blisko Jerozolimy, czy o sadzawce Betesda, o sadzawce Siloe. Różne elementy i z samej Jerozolimy, które się bardzo dobrze zgadzają z topografią miasta z czasów Jezusa, o miejscu ukrzyżowania, o miejscu pochowania Jezusa. Są też oczywiście miejsca, które jest trudno zidentyfikować. Do takich miejsc należy tajemnicze miejsce za Jordanem, właśnie ta druga Betania za Jordanem, czy Ainon za Jordanem, gdzie Jan udzielał chrztu. Są oczywiście propozycje, są pozostałości w dzisiejszej Jordanii licznych kościołów okresu bizantyjskiego i baptysteriów związanych z Janem, ale do końca nie mamy pewności, czy to jest właśnie to miejsce, czy gdzieś nieopodal Jan Święty chrzcił. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ w pewnym momencie badań nad świętym Janem, kiedy wszystko praktycznie zaczęto negować, że to Jan nie napisał, że to nie ma walory historycznego, że to jest wszystko symboliczne. Bo właśnie, zaczęto sobie stawiać pytania i badać, sprawdzać, oglądać, chodzić po tej Jerozolimie czy po Ziemi Świętej. Tutaj takim bardzo dużym, ważnym odkryciem było odnalezienie właśnie sadzawki owczej, tej z piątego rozdziału. Tylko święty Jan mówi właśnie o tej sadzawce owczej. Wszyscy myśleli, to symbolika, to symbol, to alegoria. To zupełnie jest oderwane od rzeczywistości historycznej. Kiedy odnaleziono pozostałości sadzawki, która ma właśnie pięć krużganków, to pisał człowiek, który naprawdę znał Jerozolimę, wiedział o czym mówi. Więc jest to ktoś, kto był stamtąd, bardzo dobrze znał te miejsca. Kolejna rzecz, jest to człowiek, który bardzo dobrze zna judaizm, czyli tak można przypuszczać, że nie jest to poganin, jest to Żyd, bo pisze o różnych świętach, mówi o szabacie, mówi o pasrze, zna zwyczaje związane z barankiem, z niełamaniem jego kości, z koniecznością też usunięcia ciał skazańców przed świętem Paschy, zna tradycję mojżeszową, będziemy jeszcze za chwilę mówić o całym tle starotestamentowym czwartej Ewangelii. Nawet podaje nam szczegóły związane z tuniką arcykapłana, kiedy jest mowa o szacie Jezusa. Czyli jest to ktoś, kto zna zwyczaje. Bardzo szczegółowo opisuje też święto namiotów i symbolikę święta namiotów, w które wchodzi Jezus i w proroctwa związane z tym świętem, czyli jest to ktoś, kto autentycznie przeżywa swoją religię i potrafi też odczytać osobę Jezusa w jego takim podstawowym, naturalnym kontekście życiowym. Tym kontekstem był właśnie judaizm, była wspólnota żydowska pierwszego wieku. Także i obyczaje, i święta są mu znane. Dalej, zna jednocześnie i doświadcza tego, co się dzieje później, po roku 70, czyli po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. To jest ciekawe, zobaczmy, Ewangelia Janowa zarówno opisuje nam rzeczywistość, no bo tak, na pierwszy rzut oka, jak czytamy, no to właśnie o to chodzi. Życia ziemskiego Jezusa, Jego nauczania, Jego misji, Jego celebracji świątynnych, Jego religijności wkorzenionej właśnie w ten judaizm pierwszego wieku. Ale nie tylko to. Bo kiedy się tak dobrze wczytamy, to tam pomiędzy wierszami będziemy mogli znaleźć również już elementy takie, które nam pokazują Jerozolimę po zburzeniu świątyni i judaizm, który się przekształca. Z tego judaizmu biblijnego, to jest możemy powiedzieć taki termin techniczny, który oznacza okres, zwany okres drugiej świątyni. Od powrotu z wygnania babilońskiego roku mniej więcej w 538 i trochę później, drugą świątynię odbudowano mniej więcej 520-515 rok przed Chrystusem, do roku 70 po Chrystusie. To jest okres, który jednym z terminów to jest okres drugiej świątyni, albo tak zwany judaizm biblijny. Okres judaizmu biblijnego, ten ojcem tego judaizmu był najpierw prorok Ezechiel na wygnaniu, a potem ukształtował tę rzeczywistość Ezdrasz i Nehemiasz, ci, którzy konsolidowali wspólnotę żydowską ostatecznie po wygnaniu i nadali tej wspólnocie kształt wręcz takiego państwa teokratycznego, czyli zupełnie uzależnionego od prawa Bożego, od Tory. Też oficjalnie nie było dynastii, nie było króla po wygnaniu babilońskim, ale najwyższym autorytetem właśnie w społeczności żydowskiej był zawsze arcykapłan, czy tak, czy inaczej się działo. Wcześniej oczywiście pierwsza świątynia Salomonowa to był okres biblijnego Izraela. Czyli od początku państwowości, tak to możemy powiedzieć, kiedy Izrael się staje państwem terytorialnym, Salomon wznosi świątynię, to jest pierwsza świątynia i judaizm, i Izrael biblijny. Po wygnaniu babilońskim mamy judaizm, mamy judaizm biblijny, Izrael biblijny, judaizm biblijny, po zburzeniu świątyni trzeci okres judaizm rabiniczny. I tutaj wszystko już się zmienia, bo nie ma świątyni, bo to zróżnicowanie, rozwarstwienie też zaczyna zanikać. W czasach Jezusa wspólnota żydowska miała bardzo wiele ugrupowań. Każdy sobie interpretował prawo mojżeszowe, jak mu się wydawało. Czasami wręcz bardzo skrajne były to interpretacje. Więc początkowo też chrześcijanie funkcjonowali wewnątrz tej żydowskiej wspólnoty, co nam bardzo pięknie pokazują dzieje apostolskie. Oni się modlili w synagodze, w świątyni, byli normalnymi Żydami. No, ta ich nienormalność polegała na tym, że wierzyli w Jezusa Chrystusa. I tutaj się zaczyna coraz większy robić z tym problem, kiedy ta wspólnota się zaczęła powiększać. To też wzbudziło prześladowanie, problemy właśnie wewnątrz samego judaizmu, bo no, tutaj chrześcijanie zaczęli być postrzegani jak no, jakieś ugrupowanie heretyckie wewnątrz naszej wiary. I doskonale wiemy, że Szaweł z Tarsu właśnie tak chrześcijan postrzegał. Tacy Żydzi, których się coś pomyliło i trzeba tutaj albo ich doprowadzić do porządku, albo się ich pozbyć. Więc Ewangelia Janowa jako to późne pismo też nam bardzo mocno pokazuje ten konflikt już w formie takiej bardzo zaostrzonej. Właśnie konflikt z synagogą, bo tak się też zaczyna wymiennie określać, nazywać ten judaizm armeniczny. Synagoga, synagoga i kościół. Dwie różne rzeczywistości. I też to ciekawe, kiedy będziemy czytać Ewangelię Janową, to jest właśnie ten niesamowity geniusz tego dzieła. Będziemy mówić o Jezusie, który doświadcza chociażby jakiegoś odrzucenia ze strony swoich oponentów, czyli wspólnoty żydowskiej. I ten sam tekst jednocześnie będzie nam pokazywał Kościół, który doświadcza właśnie jakiegoś napięcia z przedstawicielami synagogi. Będzie jedno i to samo. Chociaż mówi się o rzeczywistościach, dwóch zupełnie różnych rzeczywistościach. Czyli ten autor też dostrzega właśnie taką rzeczywistość problematyczną, jaką jest, no, są wydarzenia po roku 70, po zburzeniu świątyni i po przekształceniu się powolnym judaizmu i separacji pomiędzy chrześcijanami a wyznawcami religii mojżeszowej. No właśnie, kim jeszcze jest ten umiłowany uczeń? Prawdopodobnie to jest ten anonimowy uczeń, który jako pierwszy wraz z Andrzejem przychodzi do Jezusa. Jest on najpierw uczniem Jana Chrzciciela. Na to wychodzi. Potem jest on też określany jako ktoś, kto jest znany arcykapłanowi. Także wchodzi na dziedziniec podczas procesu Jezusa i wpuszcza też tam Piotra. To jest, ta wzmianka, moi drodzy, jest taka bardzo tajemnicza i właśnie z tej wzmianki narodziła się chociażby teoria mówiąca o tak zwanym Janie Prezbiterze, czyli o jakiejś postaci, być może jest to jakaś taka bardzo nieśmiała aluzja, która przynależała do kręgów kościoła janowego, a która była związana z kręgami kapłańskimi wcześniej, kapłanów żydowskich. Bo przecież jak sobie pomyślimy o Janie, synu Zebedeusza, no to wiemy doskonale, że on kapłanem nie był, tylko kim był? Rybakiem z Galilei. Więc jest to taka mała, nieśmiała aluzja, czy może tutaj gdzieś autor próbuje pokazać jakiegoś innego pomocnika tutaj właśnie w tej wzmiance aluzji o tym, że ten uczeń tajemniczy był znany arcykapłanowi. Kiedy Jezus zapowiada zdradę Judasza, to jest bardzo też ciekawy i ważny moment dla tożsamości autora, wtedy po raz pierwszy pojawia się wzmianka uczeń, którego Jezus miłował. Jak to wcześniej mamy właśnie pewien uczeń, jakiś uczeń. Też możemy zadać pytanie, dlaczego akurat w tym momencie, że tak przypadkiem? Otóż nie przypadkiem. Zobaczmy, to jest genialny obraz autora, który pokazuje, że w momencie tragicznym, kiedy Jezus ma być zdradzony przez jednego ze swoich przyjaciół, Judasza, jednego ze swoich uczniów, jest wobec tej rzeczywistości jakaś przeciwwaga. Czyli jest ktoś, kto kocha. Dlaczego kocha? Bo został umiłowany. Tak jest, można powiedzieć, największy sekret umiłowanego ucznia. Jest w stanie być przy Jezusie, jest w stanie mu zadać najtrudniejsze pytania. Nie ma odwagi nawet o to zapytać Piotr. On mówi, zapytaj, o kim on mówi. Jeżeli chodzi o ostatnie, zapytaj. I wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, zobaczmy, on ma taką odwagę, on ma taki bliski przystęp do Jezusa, jak nikt nie miał. On ma odwagę się w tym momencie pochylić i zapytać, Panie, o kogo tutaj chodzi? I Jezus tak jakby do ucha prawie jemu właśnie wyjawia tę tajemnicę. To jest uczeń, który dlatego, że został ukochany, To jest właśnie ten największy sekret życia chrześcijańskiego. On jest w stanie dojść do końca za Jezusem. Będziemy sobie mówić o próbie uczniów. To była największa próba uczniów, właśnie męka Jezusa. Wszyscy po kolei odpadają, odchodzą. Jedni szybciej, drudzy później. I tylko ten, który się otworzył na miłość, który przyjął miłość Jezusa tylko i wyłącznie dlatego, jest w stanie dojść do końca. Więc możemy powiedzieć, jedna z największych reguł, najgłębszych prawd czwartej Ewangelii. Tylko przyjmując miłość, doświadczając miłości, jesteś w stanie przejść wszystko. Żadna odwaga, żadne, możemy powiedzieć, własne siły, żadna pewność, co to nie ja, już sobie omawialiśmy kazus Piotra w Ewangelii Markowej, jakie to się tutaj wydawało być odważne. Nie pomaga nic. Tylko miłość przezwycięża lęk. Powie nam pierwszy list świętego Jana. To ten sam Jan. To jest największa siła, największa moc, jakiej człowiek może doświadczyć. Trwa on pod krzyżem, on jest tutaj też symbolem pierwszej wspólnoty. Bo to wydarzenie, ten testament z krzyża ma właśnie taki cel, ustanowienie nowej rodziny Jezusa. To jest niesamowicie ważny moment, też się nim zajmiemy w odpowiednim czasie, ale on tam właśnie reprezentuje nas wszystkich. My wszyscy jesteśmy tutaj właśnie też jako członkowie Kościoła tymi umiłowanymi uczniami. On potem biegnie z Piotrem do grobu, znów ten tajemniczy uczeń, którego Jezus miłował, i jako pierwszy wyznaje wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. I on jako pierwszy rozpoznaje Jezusa po obfitym połowie, kiedy Jezus staje na brzegu jeziora. Nie Piotr, ale właśnie umiłowany uczeń. I tutaj znów ta miłość jawi się nam jako źródło poznania, źródło wiedzy. Ostatecznie to nie intelekt, jakby chciał powiedzieć Jan Ewangelista, przeważa. Tu przeważa serce. Pewne rzeczy możemy poznawać intelektualnie, do tego jesteśmy wezwani jako istoty rozumne, obdarzone inteligencją, ale ta najprawdziwsza wiedza, ta wiedza, możemy powiedzieć, Boża, ona zostaje człowiekowi dana i objawiona właśnie przez miłość. Tylko w miłości człowiek może rozpoznać Boga i odpowiedzieć też na Jego wezwanie. Ostatecznie jawi się nam też jako ktoś, kto właśnie, jak już wcześniej mówiliśmy, zaświadcza prawdziwości spisanej Ewangelii. I tak patrząc na te wszystkie obrazy, wielu komentatorów dochodziło do wniosku, ależ to jest symbol. Ta postać jest tak bogata, tam pod tymi wydarzeniami kryje się tak głęboka teologia, tak głębokie nauki dotyczące życia duchowego człowieka, że ten umiłowany uczeń to musi być symbol, symbol chrześcijanina. Każdy ten, kto otwiera się na Jezusa, każdy czytelnik czwartej Ewangelii zostaje niejako wezwany, aby stawać się właśnie takim tajemniczym, umiłowanym uczniem. No ale z drugiej strony też te fakty, o których czytamy, wskazują nam na konkretne wydarzenia i na to, że była to osoba znana we wspólnocie. Czyli zobaczmy, tutaj znów na tej płaszczyźnie nam dochodzi do takiej dwoistości. To w Ewangelii Jana jest rzeczą zupełnie normalną. Jest jakaś rzeczywistość historyczna, jest postać historyczna, ale jednocześnie ona urasta do wymiarów symbolu. Takiej postaci wzorcowej, takiego paradygmatu chrześcijanina. Każdy stopniowo ma właśnie otwierać się, wzrastać w swojej wierze i stawać się umiłowanym uczniem Jezusa. Tutaj może troszeczkę takie szokujące informacje. Sama się tym zadziwiałam, aż tu wykrzykniki się pojawiły w tej mojej wypisce, bo oczywiście znów, kiedy są pewne rzeczy niedopowiedziane, to jest niesamowita pożywka dla interpretatorów, jeżeli coś nie jest powiedziane wprost, jeżeli nie ma imienia wprost w samym tekście. Stąd pojawiało się mnóstwo dziwnych, udziwnionych teorii dotyczących umiłowanego ucznia. Kto nim jest? czy kim jest umiłowany uczeń. No więc katalog wygląda następująco. Juda brat pański, Maciej, Apollos, Judasz, Andrzej, Filip, Paweł, jakiś tajemniczy Beniamin, Tomasz, bogaty młodzieniec. No, to się mogło nam zgadzać, bo Jezus spojrzał na niego z miłością, czyli był to w jakimś sensie na pewno umiłowany uczeń. Natanael, Jan Marek, Łazarz, Maria z Betanii, Maria Magdalena, Samarytanka. Z samej treści Ewangelii Janowej, jak będziemy też te postacie omawiać, to przekonamy się, że ci wymienieni tutaj obecni w czwartej Ewangelii na pewno mieli szansę i zostali wezwani do tego, żeby stać się uczniami umiłowanymi. Jednak no, też tradycja i też te wszystkie źródła zewnętrzne jednak zasadniczo odnoszą nam umiłowanego ucznia do syna Zebedeusza, choć niektórzy też mówią właśnie, szczególnie papiasz, to był biskup Hierapolis w dzisiejszej Turcji, żyjący w II wieku. Papież jest bardzo słynny ze względu na świadectwa, które przekazuje na temat powstania Ewangelii. Pozostawił kilka takich zdań na temat wszystkich czterech ewangelistów i potem też często ojcowie Kościoła pozostali w późniejszych wiekach z jego przekazu czerpali. Właśnie mówi papież o Janie Prezbiterze. No, tutaj zdaniem uczonym może być on właśnie tym ostatnim redaktorem, wydawcą czwartej Ewangelii. Ale najczęściej umiłowany uczeń jest jednak identyfikowany z Janem, synem Zebedeusza i Salome, tak miała na imię jego mama, i bratem Jakuba. I kim on też jest z innych pism, też co nam mówi tradycja, poza tym, że wiemy, że był rybakiem z Galilei. Tutaj święty Paweł w liście do Galatów nazywa Jana filarem, jednym z trzech filarów Kościoła. Natomiast po soborze jerozolimskim według tradycji miał przejść do Efezu, tam był biskupem tamtejszego kościoła. Też niektórzy łączą, to tradycja łączy tam świętego Jana z Maryją, bo Ewangelia, właśnie Ewangelia Janowa nam mówi, iż uczeń wziął ją do siebie. I właśnie Jan przyjął do siebie Maryję, która była wdową, która nie posiadała innych dzieci poza Jezusem. Potrzebowała więc, tak patrząc zupełnie dosłownie na ten tekst, na pierwszą wersję tego tekstu, potrzebowała opieki. W tamtych czasach kobieta, jeżeli nie była szczególnie bogata, bo jeżeli były to kobiety zamożne, wpływowe, to posiadały one też pewną niezależność. Natomiast we wszystkich innych przypadkach kobieta zazwyczaj zależała od ojca, od brata, od męża, od syna i tak dalej. Także tutaj oczywiście ta scena ma wymiar zasadniczo symboliczny, ponieważ mówi nam o ustanowieniu nowej wspólnoty Kościoła. To nie chodzi tutaj tylko o taką opiekę, że no, Jezus jest tak cudownym synem, że w ostatnim momencie swojego życia myśli o swojej mamie, to też. Ale jest tutaj oczywiście zasadniczo coś więcej. Więc stąd też powstała nam tradycja obecności Marii w Efezie, w domu Marii w Efezie. I mieszkańcy tego miejsca bronią zaciekle prawdy o wniebowzięciu, które miało się tam dokonać. A mieszkańcy Jerozolimy wiedzą swoje i mówią nie, Maryja została wzięta do nieba jednak u nas. I spór trwa po dzień dzisiejszy. Ale takie spory mogą być, nie są one jakieś szkodliwe. Także właśnie Efes, tam jest wspólnota, też doskonale wiemy, że sam Paweł pisze też list do Efezjan. Tam jest wspólnota chrześcijańska, która też nosi miano wspólnoty charyzmatycznej. Wspólnota, która dzięki obecności umiłowanego ucznia Jana posiada jakiś szczególny rys, czuje się szczególnie obdarowana, czuje się napełniona darami Ducha Świętego, parakleta i wiąże się to też no, z jakimś szczególną pozycją tego kościoła. Chociaż na samym końcu zobaczymy, że Ewangelia Janowa też podkreśli i uwypukli rolę Szymona Piotra. co być może dla kościoła janowego na samym początku nie było takie oczywiste. Jeszcze wtedy nie było dogmatu o prymacie Piotra. To się wszystko kształtowało. Mówiliśmy sobie już troszeczkę o adresatach czwartej Ewangelii, że byli to ludzie już wierzący, byli to chrześcijanie, którzy poznali Jezusa i teraz żyjąc w różnych okolicznościach, będą potrzebowali rozwijać swoją wiarę, czy umacniać swoją wiarę. Z jednej strony tak, są to już ci ludzie zaawansowani i w poznanie Jezusa, i w praktykę, i w uczestnictwo w liturgii. Potrzebują oni pogłębienia swojego życia chrześcijańskiego, ale też mamy inne możliwości, kiedy temu tekstowi się przyjrzymy bardziej z bliska. Bo widzimy tam chociażby cały opis nawrócenia Samarytan, czwarty rozdział Ewangelii Jana. Czy mamy taką bardzo nieśmiałą wzmiankę o Grekach, o Helenistach w 12 rozdziale, którzy przychodzą do dwóch uczniów Filipa i Andrzeja, mówią, chcemy zobaczyć Jezusa. To jest też taki fragment, który no, prawdopodobnie nam mówi już o sytuacji właśnie po zmartwychwstaniu, kiedy stopniowo zaczynają się nawracać Grecy, kiedy oni również wchodzą do kościoła i ta wspólnota chrześcijańska staje się już poganą chrześcijańską wspólnotą. Te różne takie elementy, wzmianki, one nam wskazują właśnie na stopniowość powstawania Ewangelii Janowej, czyli ten tekst narastał i narastając przez kilkadziesiąt lat dochodziły różne kolejne elementy, które nam też świadczą o etapach powstawania i rozwoju kościoła, że to jest też rzecz bardzo ciekawa. Potem właśnie jest ten etap odrzucenia, właśnie o czym mówiłam, chrześcijan, wyrzucenia z synagogi, czy rozdzielenia pomiędzy Żydami i chrześcijanami. No, ci chrześcijanie początkowo, oni się też czuli Żydami jak najbardziej, zresztą nimi byli etnicznie, ta pierwsza wspólnota jerozolimska, więc ta sytuacja też była dla nich bardzo trudna. Tę rzeczywistość najbardziej widzimy w 9 rozdziale, kiedy pojawia nam się bardzo dziwna wzmianka, to jest 9:22, po uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i po tym sporze, który zachodzi pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, tam pojawia się bardzo dziwne zdanie. Rodzice niewidomego boją się mówić cokolwiek na temat tego swojego niewidomego syna, dlatego że każdy, mówi tak ewangelista Jan, kto uwierzy, że Jezus jest Mesjaszem, zostanie wyrzucony z synagogi. Tam się pojawia greckie słowo aposynagogein, czyli tak jakby zostanie odsynagogowiony. Jest to słowo, które w czasach Jezusa historycznego nie istnieje. Nie ma takiej rzeczywistości. Nikt nie wyrzuca jeszcze wtedy nikogo z synagogi z powodu Jezusa, bo to wszystko się dopiero zaczyna, wszyscy się przyglądają temu uchowi. Natomiast już w czasach powstania Ewangelii Janowej taka rzeczywistość ma miejsce. Zobaczmy, znów ciekawa rzeczywistość. Z jednej strony wydarzenie historyczne dotyczące Jezusa, niewidomego, jeszcze cudowny paradygmat chrztu, o czym sobie mówiliśmy ostatnio, jako otwarcia oczu i jeszcze oprócz tego właśnie obraz wspólnoty chrześcijańskiej pod koniec pierwszego wieku. To jest też ciekawe, że właśnie powiedziałam, że chrześcijanie też byli Żydami, byli za takowych uznawani, właśnie jedną ze stronnictw judaizmu i oni, kiedy były prześladowania Żydów w Imperium Rzymskim, też z tego względu, że Żydzi mieli bardzo dużo różnych przywilejów, ale z drugiej strony też się odłączali od oficjalnego nurtu życia Imperium, ze względu też na swoją wiarę i jej wymogi, to kiedy prześladowano Żydów, to prześladowano też chrześcijan. Czyli chrześcijanie też doświadczali w tym początkowym etapie, kiedy jeszcze byli razem we wspólnocie żydowskiej, też wyrazów antysemityzmu. Też w Ewangelii Janowej możemy zauważyć apel do pogańskiego świata, do świata Imperium Rzymskiego. To widać bardzo mocno chociażby w spotkaniu pomiędzy Jezusem a Piłatem. Jakby znów to nie tylko spotkanie pomiędzy Jezusem a Piłatem, ale znów spotkanie pomiędzy Kościołem, chrześcijanami, a światem Imperium Rzymskiego. I ewangelista Jan stara się tutaj właśnie wykazać, że Jezus jest niewinny, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, czyli i Jezus, i potem również chrześcijanie nie mają na celu robić zamachu stanu, nie mają zamiaru robić rewolucji i właśnie występować przeciwko władzy cesarskiej. Jezus tutaj mówi o zupełnie innym królestwie. Natomiast kiedy już chrześcijanie się odłączają, już są poza synagogą, wtedy już sami Żydzi też kierują przeciwko nim wielorakie zarzuty. Widzimy tutaj, na tym etapie dochodzi do takiego dwustronnego prześladowania. Z jednej strony są prześladowani przez pogan, z drugiej strony są prześladowani przez Żydów. I w tak skomplikowanej sytuacji uwierzyć, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą i ta wiara w Niego to jest najlepsza rzecz, jaka się mogła człowiekowi przytrafić, to wcale nie była taka prosta sprawa. To już właśnie mówiliśmy o tym troszeczkę tydzień temu. Czyli trzeba było tak jakby pokazać całościowo, że te plany Boże, one się realizują. Bóg zwycięża. Przecież tego wcale nie widać na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że właśnie wszystko jest zmarnowane, stracone i pogrzebane. A jednak Ewangelia Janowa nam pokazuje coś zupełnie innego. Właśnie to, co zwycięża, to jest wiara. Wiara pokazuje, że to prawdziwe życie, które przynosi Jezus, ono przynależy do zupełnie innego wymiaru niż ta ziemska rzeczywistość. I chrześcijanie, jak sam Jezus powie w mowie pożegnalnej, nie są z tego świata, tak jakby żyją w tym świecie ciałem swoim i przeżywają to na różnorakie sposoby, łączność z tym światem, ale tak naprawdę nie przynależą do tego świata. I to jest, moi drodzy, taka prawda nieprzemijalna, że dopóki chrześcijanie są znakiem sprzeciwu wobec tego świata, który Ewangelii nie przyjmuje, to wszystko jest dobrze. Jest źle, jeżeli chrześcijanin wszystkim chce się podobać. Chce zyskać poklask wszystkich. A szczególnie poklask tych, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. Chce być taki miły, taki po prostu bardzo grzeczny, taki zgadzający się ze wszystkim. To wtedy jest coś nie tak. Oczywiście chrześcijanie, znów pokazuje nam to Ewangelia, oni nie są powołani do tego, żeby wzbudzać rewolucję, żeby kogokolwiek mordować, zabijać, czy przejmować władzę, bo to nie tędy droga. I rozmowa Jezusa z Piłatem bardzo wyraźnie to pokazuje. Ale są powołani do tego, żeby wbrew wszystkiemu żyć nauką Jezusa Chrystusa. I to wystarczy, żeby być znakiem sprzeciwu. Nie trzeba robić nic nadzwyczajnego.
Ale nie może być też chrześcijan rozszczepiony.
To znaczy?
By oczekiwać, że musi coś z tego powodu, że jest chrześcijaninem.
No, tutaj akurat Ewangelia nam pokazuje, że niekoniecznie
przynajmniej na tym świecie.
Na tym świecie chrześcijanie mogą tutaj otrzymywać jakąś gratyfikację. Czasami jest tak, no właśnie, to jest rzecz taka bardzo zróżnicowana i każdy też ma inną drogę, inne powołanie, inną misję do spełnienia. Ale no, niemniej jednak no, jest też ta zasada, że stokroć więcej otrzymacie tu na ziemi wśród prześladowań, czyli Pan się będzie troszczył o człowieka, więc to nie jest tak zupełnie przekreślona ta rzeczywistość, ale chrześcijanin ma wiedzieć, że jego prawdziwym królestwem jest Królestwo Niebieskie. Czyli właśnie też ta rzeczywistość duchowa, ta jego więź z Chrystusem, którą on przeżywa na ziemi już tu i teraz. Czyli właśnie te pierwsze etapy, możemy powiedzieć, zbierania tradycji jeszcze w Kościele Jerozolimskim, kiedy jeszcze Jan jest w Jerozolimie, Maryja jest w Jerozolimie, to wszystko zaczyna być przekazywane w formie ustnej, potem też spisywanie tradycji umiłowanego ucznia. Potem właśnie w drugiej połowie lat 80. rozpoczynają się dalsze prace redakcyjne. Skąd wiemy, że ta właśnie mamy tutaj taką etapowość? To nam pokazuje sam tekst. jak sobie ten tekst prześledzimy, to znajdziemy tam ślady pracy redakcyjnej. Na przykład mamy dwa podsumowania dotyczące pierwszej części, czyli Księgi Znaków. Księga Znaków nam wiemy, że się kończy w rozdziale 12, ale już w rozdziale 10, werset 42, mamy pierwsze podsumowanie, a drugie w rozdziale 12, koniec 12 rozdziału, mamy drugie podsumowanie. I tak samo Księga Chwały też ma dwa zakończenia. Pierwsze zakończenie w rozdziale 20, werset 31 i drugie zakończenie to jest epilog, już ten ostateczny, 21, 24, 25. I też zauważa się bardzo mocne podobieństwo pomiędzy mowami Jezusa w rozdziale 14 i w rozdziale 16. Uważa się, że jest to ta sama mowa przepracowana jeszcze redakcyjnie, czyli pewne dodatki, pewne dalsze rozwój myśli tam się pogłębia. Czyli tak można zauważyć, że ta praca redakcyjna, ona polegała na tym, że do zasadniczego tekstu coś dodawano. Nie było ingerencji w sam tekst, tylko raczej właśnie dodawano nowe elementy, chociaż to powodowało właśnie taką swoistą sztuczność. Tu się coś zakończa, dalej się coś zakończa. Nie wyglądało to tak do końca ładnie i składnie. Ale jest to też dla nas ważne, właśnie tego rodzaju świadomość, ponieważ nam to pokazuje, że te ostateczne dodatki nie zostały wprowadzone przez autora, ale przez kogoś innego, kto nie miał odwagi dokonywać jakichś zmian w samym tekście. No bo jeżeli to byłby sam autor, sam umiłowany uczeń, sam Jan Ewangelista, mógłby sobie ten swój tekst przerabiać i nie jest wykluczone, że właśnie tak to było, że za jego życia on ten tekst ulepszał, przerabiał, przepracowywał. Natomiast właśnie te dodatki niejako dołożone, doklejone, one wskazują, że nastąpiło to już później przez kogoś, kto mając wielki szacunek do autora, nie zmieniał tego, co było wcześniej napisane. I tego rodzaju konwencja jest to coś absolutnie naturalnego, jeżeli chodzi o księgi biblijne. W wielu księgach biblijnych mamy właśnie taki kazus, czy takie kazusy, kiedy ta sama rzeczywistość jest opowiedziana kilka razy. I czasami też na różne sposoby. To nie jest jakiś błąd, to nie jest jakaś pomyłka, ale to jest właśnie ten sposób pisania starożytności. Zbiera się różne tradycje i pisze się wszystko, bo wszystko jest ważne. Jeżeli taki i taki element był też opowiadany, to się go dodaje. To jest, moi drodzy, najstarszy fragment Ewangelii Jana, jaki istnieje. Widać coś tutaj? Widać, widać. Tak zwany P52, papirus Wylansa, znaleziony w Egipcie, jest datowany 135-150 po Chrystusie. To jest fragment 18 rozdziału, kiedy Piłat rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się dopełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jak mu śmiercią miał umrzeć, i tak dalej. Fragmenty 18 rozdziału, ten papirus właśnie tak zbadany, tak wyglądał, tak spisywano Ewangelię Jana, czy przepisywano już, bo na pewno nie jest to oryginał, ale jeden może z wczesnych odpisów. Więc patrząc właśnie na obecność tego tekstu, jeżeli właśnie weźmiemy też pod uwagę potrzebny czas na przepisanie, dostarczenie go do Egiptu, bo został znaleziony w Egipcie, no to możemy przypuszczać, że tekst powstał na pewno przed rokiem 125. Nie możemy go zbyt późno datować. A według świadectwa właśnie świętego Ireneusza spisanie Ewangelii przypada na panowanie cesarza Trajana, czyli 98-117. Oczywiście wiadomo, tak jak już mówiliśmy, najpierw była tradycja ustna, tradycja tak zwana tradycja Janowa, a później dopiero ten tekst został spisany. Czyli od umiłowanego ucznia, od czasów po niebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego, od lat 40. zobaczmy, mniej więcej do roku setnego nam się to dzieło kształtuje. Czyli biorąc pod uwagę długość powstawania innych ksiąg Starego Testamentu, to nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze pisma Nowego Testamentu, czy listy, czy wcześniejsze Ewangelie, Ewangelia Janowa powstaje dosyć długo. Także ta ostateczna redakcja miałaby powstać, możliwe, że w Efezie, chociaż też są jeszcze o tym za chwilę inne miejsca i może ostateczny kształt rok setny, rok 110. O tym też nam mówi epilog. Epilog jest dla nas takim ważnym świadectwem, ten tekst, który nam potwierdza prymat Piotra. Pasz baranki moje, paś owce moje. Pamiętamy ten tekst, kiedy po zmartwychwstaniu Jezus w uroczysty sposób przekazuje prymat Piotrowi. Dlaczego właśnie ten tekst zostaje dodany? Pomimo, że zobaczymy, że postać Piotra, jakkolwiek ważna w czwartej Ewangelii, nie ma tam mowy o prymacie świętego Piotra wcale. Będzie tekst w szóstym rozdziale, kiedy Piotr znów w imieniu uczniów powie: Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Natomiast w rozdziale 18 podczas męki będzie pokazane, że Piotr z tej rzeczywistości uczniostwa nic tak naprawdę nie zrozumiał. Niesie samotną klęskę. Będzie takim przeciwieństwem niejako umiłowanego ucznia, który pozostanie wierny do końca. Natomiast właśnie po zmartwychwstaniu Piotr otrzymuje prymat i to jest też, moi drodzy, potwierdzeniem tych rzeczywistości, które miały miejsce w Kościele pod koniec pierwszego wieku. Zaczęli powstawać różni nauczyciele, różne grupeczki, różne sekty. Ci, którzy chcieli zrobić karierę we wspólnocie, chcieli rządzić, chcieli być ważni. I zaczęło się robić zamieszanie. Świadectwo tych wydarzeń mamy w listach janowych. Tam jest to powiedziane wprost, że pojawiają się właśnie ludzie, którzy powodują rozłam we wspólnocie. Nie należy ich słuchać. I to potwierdzenie prymatu Piotra byłoby też tutaj takim odzwierciedleniem tej rzeczywistości. Właśnie ten 21 rozdział mówi o osobie Piotra, a trzeci list świętego Jana mówi o Diotrefesie tajemniczym, który chciał być najważniejszy w Kościele. Więc to nam mówi, iż ta rzeczywistość Kościoła właśnie późnego końca pierwszego wieku jest tutaj opisana. Moi drodzy, zatrzymamy się tutaj w tym momencie. Mamy do omówienia jeszcze kilka ciekawych rzeczy, a mianowicie tło czwartej Ewangelii. To już będzie zupełnie ostatnia rzecz. Będę mówić o tym, jaki wpływ na Ewangelię miał Stary Testament, helenizm, gnostycyzm, pisma z Qumran. I w końcu dojdziemy do szczęśliwego końca i rozpoczniemy sobie lekturę naszego prologu, który jest naprawdę, zobaczymy, rzeczywistością genialną, choć bardzo prostą, bo prolog to jest Ewangelii Janowej, to jest taki tekst, jak ktoś się zaczyna uczyć języka greckiego, to jest niesamowicie szczęśliwy, bo mu się zaraz wydaje, że wszystko umie. Trochę się pouczy i już wszystkim, o, już umiem język grecki, bo umiem przeczytać prolog, bo go rozumiem, bo jest taki bardzo prosty, ale nic bardziej złudnego. Zobaczymy, jak w tych prostych słowach jest ukryta rzeczywistość absolutnie genialna, pełna Ducha Świętego, pokazująca naprawdę nie z tego świat. Więc do tego już dziś zapraszam. Może nam się uda już rozpocząć prolog za tydzień, jak się będę bardziej streszczać. A jak nie, to zobaczymy spokojnie za tydzień albo za dwa tygodnie, więc zapraszam serdecznie. Teraz, jeżeli ktoś pragnie, to też jeszcze na chwilę modlitwy adoracyjnej do kaplicy.